przy mikrofonie Grzegorz Gile, GPS o narkobiznesie i narkopolityce w Ameryce Łacińskiej dziś realizuje Piotr Wierzchoń, ukłony w stronę konsolety, a naszym gościem niezmiennie, bardzo mi miło po raz już drugi powitać dziś, biorąc pod uwagę otwarcie drugiej godziny, panią dr Joannę Gocłowską-Bolek z Uniwersytetu Warszawskiego, latynoamerykanistkę, która śledzi bacznie także narkobiznes, który wykracza z pewnością poza wyłącznie ekonomiczny i społeczny kontekst w tych państwach Ameryki Łacińskiej. Jeszcze raz dobry wieczór.
Dobry wieczór. Oczywiście obserwuję z pewnej bezpiecznej odległości.
To jest zdecydowanie ważne, żeby nie dać się wciągnąć tym różnym zabiegom propagandowym, różnym zabiegom, które romantyzują obraz narkobiznesu. To jest monstrum, o czym mówiłaś już, Jasiu, wcześniej. Szacunkowe dane, sam Meksyk, 60 miliardów dolarów. Mówiłem też, dodając od siebie, że to mniej więcej tak, gdyby te pieniądze można byłoby podzielić i rozdać po 100 dolarów wszystkim mieszkańcom Ameryki Południowej jednorazowo. Tego oczywiście nikt nie będzie robić. Meksykanie mają z karteli swoje inne pomysły na funkcjonowanie. No właśnie, chciałbym o tym funkcjonowaniu porozmawiać, korzystając z takiego no właśnie wyimka, cytatu, kolokwializm kojarzony z funkcjonowaniem karteli. No właśnie, plata o plomo, srebro czy ołów, metaliczne wprowadzenie do rozmowy o tym, jak one funkcjonują, owe kartele, przez pryzmat konkretnych przypadków. To znaczy, no właśnie, o Kolumbii zwykliśmy mówić lata 70., 80., do połowy lat 90. kartel między innymi z Medellin. Jak to jest możliwe, by w takim państwie jak Kolumbia stworzył się tego rodzaju nowotwór, wręcz struktura paralelna dla państwa, bo to przecież chyba nie jest przypadek. O tym, że Kolumbia stoi kokainą, stoi koką, biorąc pod uwagę uprawę na poziomie 60%, jeśli weźmiemy 100%, to 60% Kolumbia, ale mam wrażenie właśnie, że Kolumbia jest sama w sobie no, bardzo sprzyjającym kontekstem rozwijania i być może właśnie dlatego ten kartel, myślimy kartel, od razu myślimy Medellin, prawda? No dzisiaj trochę się to zmienia. Fenomen kolumbijskich karteli, pierwsze pytania. Później chciałbym zapytać o to, czy to jest, czy w ogóle te kartele się rozpadły, czy w Kolumbii nadal narkobiznes ma się całkiem dobrze. Ale najpierw historycznie, prawda? Lata 70. i Kolumbia, jak wyglądało tworzenie się tych karteli.
No i to jest bardzo, bardzo ciekawe, jeżeli na to sobie popatrzymy gdzieś tam właśnie historycznie, dlatego że Kolumbia to jest kraj specyficzny, w którym przez kilkadziesiąt lat trwała przecież wojna z partyzantką. To był kraj, gdzie ta wojna domowa była prowadzona przez kolejnych prezydentów, oni starali się zwalczyć partyzantkę, natomiast partyzantka przede wszystkim ukryta gdzieś w lasach, w takich terenach wiejskich, musiała skądś czerpać fundusze na swoją działalność, na pozyskiwanie broni przede wszystkim, na opłacanie swoich żołnierzy, na chociażby korumpowanie urzędników i tak dalej, i tak dalej. I stąd właśnie bardzo silne powiązania z taką działalnością przestępczą. Do tego dodajmy, że w Kolumbii chłopi, którzy no starają się też jakoś utrzymać swoje rodziny i przeżyć, nie bardzo mają alternatywę, czyli uprawiają tę kokę na rzecz właśnie tych ówczesnych karteli, dlatego że ta koka rośnie bardzo dobrze. To są zbiory kilka razy w roku.
Samograj.
Ktoś po nie przyjeżdża, odbiera, więc nie muszą się tam gdzieś starać, gdzieś tego wozić. Ktoś kupi, nie kupi w tym skupie, prawda? Na to zawsze jest odbiorca, który sam przyjeżdża, odbiera. Zawsze jest wypłata. No więc najłatwiej. I najłatwiej, i wręcz no właściwie to jest takie przekonanie, że to jest jedyna możliwość, żeby w tych trudnych czasach przeżyć. Więc te uprawy rozwijają się po prostu, bo nie ma jakiejś alternatywy takiej dobrej, mimo jakichś pomysłów, że może zamiast koki uprawiać jakieś owoce, czy kawę, czy cokolwiek, to nic się nie przyjmuje. No więc jest produkcja, jest odbiorca i później się okazuje, że bardzo łatwo jest przerobić te liście no właśnie na pulpę kokainową, a później na czysty produkt. To jest rozwój właśnie w latach 70., przede wszystkim w latach 80., gdzie się okazuje też, że bardzo dużo tej kokainy trafia do Stanów Zjednoczonych, kartele kolumbijskie, to przede wszystkim właśnie Pablo Escobar ze swoim takim pomysłem, żeby umiędzynarodowić ten handel, wysyła paczki. Dzisiaj paczki kokainy, one są nawet opatrzone takim logo. Każdy kartel ma swoje logo. To jest taka jakby naklejka, czy na przykład z literą Supermana, czy różne tam są takie, żeby było wiadomo, kto konkretnie wyprodukował. Oczywiście to jest znaczone, ale żeby ktoś nie przejął tego towaru. Prawda? Więc to jeszcze właśnie gdzieś do tych zwyczajów kolumbijskich dotyka. Natomiast te lata minęły. Udało się rozbić największe kartele kolumbijskie w Cali i Medellin. Dzisiaj Medellin buduje swój wizerunek miasta bezpiecznego, turystycznego, zielonego, przyjaznego rowerzystom i tak dalej. I robi to bardzo skutecznie. Dzisiaj Medellin w Kolumbii nie kojarzy się już z narkobiznesem, tylko no właśnie z takim zieloną turystyką. Natomiast to się okazuje, prawda, że to wszystko, co wypracowały wówczas te kolumbijskie kartele, to przecież musiało gdzieś znaleźć swoje ujście. Czyli nawet jeżeli udało się tam wyłapać tych bossów kolumbijskich i ten proceder w przypadku Kolumbii no, stracił tą siłę napędową tam na miejscu, to oni już mieli przetarte szlaki, bo wcześniej to jakby tutaj mózgiem były kartele kolumbijskie, ale transport realizowali Meksykanie. I w latach od roku 89 mamy wzrost działalności właśnie tych karteli meksykańskich, którzy przejmują po prostu interes. Jeżeli brakuje już tej kolumbijskiej jakby tu siły sprawczej, okej, to my wykorzystujemy już to, co żeśmy zbudowali, te szlaki, które wcześniej istniały, ale również zarządzanie całym biznesem. I to jest rok 89, taki symboliczny, dlatego, że wówczas nasila się też przemoc po aresztowaniu takiego no, bossa meksykańskiego, Felixa Gallardo, postać, która kojarzy się właśnie z takim momentem, gdzie dochodzi do ogromnego wzrostu przemocy w Meksyku. Dlaczego? Dlatego, że wtedy się okazuje, że już nie mamy jakby jednej czy góra dwóch karteli, jakiejś organizacji takiej przestępczej, tylko jest wiele różnych, które walczą o swoje wpływy, o swoje terytorium, o jakąś swoją działkę i od tego momentu, już lata 90., no to jest przede wszystkim ogromny wzrost przemocy w Meksyku, gdzie tych karteli, najpierw ich było, właśnie był taki jeden duży, później to się rozpadło na cztery, które w takiej symbiozie troszkę żyły, starały się nie wkraczać na swoje terytoria, tylko no, prowadziły swoje interesy w tych swoich jakichś tych szlakach. Natomiast gdy tylko udawało się aresztować bądź zabić jakiegoś z tych bossów, to się okazywało, że tam bardzo dużo jest osób, które chciałyby przejąć tę działalność. W związku z tym no, nasilała się przemoc to wszystko, jak te szlaki przemytu, one się tam zazębiały, zakluczały i dochodziło po prostu do jeszcze gorszej sytuacji.
Drodzy Państwo, wskaźnik zabójstw w skali świata, dane Biura do Spraw Walki z Narkotykami i Przestępczością ONZ, United Nations Office for Drugs and Crime, z siedzibą w Wiedniu. Liczone jest to w przeliczeniu na 100 tysięcy mieszkańców. Meksyk około 25 takich intencjonalnych zabójstw. To jest absolutnie jedna z najwyższych wartości. Wiemy, z czym należy to wiązać. Dla porównania Brazylia nieco lepiej, 20, ale to, co też przykuwa moją uwagę, o czym jeszcze, Joasiu, nie mówiliśmy dzisiaj, pani doktor Joanna Gocłowska-Bolek na pewno jeszcze o tym zdąży powiedzieć. Ekwador, nawet więcej niż Meksyk, 27 na 100 tysięcy. Uwaga, Gwatemala, Honduras, odpowiednio 20 i 35. Mówimy o Meksyku, mówimy o tym ujściu, które Meksykanie znaleźli, przejmując pałeczkę od Kolumbijczyków. Natomiast proszę cię, abyś też pozwoliła naszym słuchaczom nieco poznać specyfikę Ameryki Centralnej. Północny trójkąt. Na północ przenosi się też w dużej mierze aktywność. Gwatemala, Honduras, Salwador. Czy to jest jakaś nowa jakość, jeśli chodzi o narkobiznes w regionie obu Ameryk?
To zachęcam słuchaczy, żeby rzucili sobie okiem na mapę. I to nam trochę pozwoli jakby umiejscowić właśnie te szlaki i zrozumieć, co się dzieje. No bo Kolumbia to jest jeszcze Ameryka Południowa i stąd, no, jeżeli chce przetransportować tę kokainę na północ do Stanów Zjednoczonych, no musi znaleźć sobie jakieś wygodne szlaki. Jeszcze w czasach karteli Kolumbii czy lata 80, to przede wszystkim była droga morska, no to były takie szybkie łodzie, gdzie tam ładowano ten transport, to były samoloty. Bardzo często zresztą do dzisiaj tak wygląda, że te samoloty są później porzucane, więc one tylko przekraczają granice.
Jednorazowe samoloty.
Tak, jednorazowe. Już one po prostu są nie do odzyskania, ale jakby koszty tego samolotu to jest tylko, prawda, ułamek wartości tego towaru, który on tam gdzieś miał przerzucić. Więc to jest taka droga, którą wykorzystywano. Ale w momencie, kiedy mocniej zaczęto pilnować tej granicy, no to troszkę to trzeba było zmodyfikować. I tutaj właśnie kartele meksykańskie wypracowały sobie dobre szlaki, również podkopując na przykład tunele pod murem granicznym ze Stanami Zjednoczonymi. Ale żeby dotarła ta kokaina do Meksyku, to musi przecież przebyć przez ileś tych krajów Ameryki Centralnej, więc te szlaki obejmują kraje Ameryki Centralnej, gdzie też pozyskiwano pracowników, którzy musieli też tym procederem się zajmować, ale też dystrybucją, przecież tam również sprzedawano. Jest szlak karaibski. Tam bardzo duża część tej kokainy trafia, dzisiaj to wygląda w ten sposób, że trafia przede wszystkim do Wenezueli, gdzie ta granica pomiędzy Kolumbią a Wenezuelą, ona jest bardzo dziurawa i zresztą uważa się, że Wenezuela celowo przymyka oko albo wręcz no, zachęca do tego, aby te kartele tam prowadziły działalność. Później ta kokaina trafia do na przykład bardzo szybką łodzią, do jednej z wysp karaibskich. To zajmuje na przykład 12 minut przewiezienie do jednej wyspy. Z tej wyspy jest przejmowany ładunek na drugą, na trzecią, na czwartą. Szacuje się, że z Republiki Dominikany. Tam są duże porty, gdzie ładuje się bardzo dużo towarów takich szybko psujących się, czyli po prostu owoców przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, do Europy i w kontenerach trafia już wtedy w dużej ilości taka kokaina, cały olbrzymi ładunek, no właśnie, albo na północ, albo jeszcze do Europy. Natomiast tutaj wspomniałeś o Ekwadorze.
No wspomniałem o Ekwadorze i proszę wybacz, ale jedna informacja, ponieważ my musimy budować też w radio pewne napięcie. No zdumiony zapoznałem się, ja pamiętam zresztą z telewizji, na początku tego roku do siedziby telewizji ekwadorskiej wtargnął po prostu narkotykowy boss i splądrował to studio. Wydał, jeśli dobrze pamiętam, jakiś manifest. Generalnie rzecz biorąc, mówimy tutaj o kartelu narkotykowym w Ekwadorze. Tam jest, zdaje się, młody prezydent, 34-letni prezydent Noboa. I on chyba, ja nie wiem, on sobie chyba nie radzi, jeśli dobrze liczę, jak dobrze liczę, z tym, co się dzieje w Ekwadorze. Skąd ten Ekwador na mapie karteli narkotykowych? No nie ma tam koki. Nie sądzę, żeby było tam także opium. José Adolfo Macias Villamar zniknął, jeśli dobrze pamiętam, z więzienia. Lider ruchu Los Choneros. To wywołało, zdaje się, tę aferę. Prezydent 8 stycznia ogłasza stan wyjątkowy po tym, jak gang dokonał szturmu na stację telewizyjną. O co tutaj chodzi? Czy to państwo upadłe?
No i te doniesienia są po prostu przerażające. A jeszcze tym bardziej, że jak spojrzymy sobie wstecz, 7-8 lat temu Ekwador był taką zieloną wyspą, oazą spokoju. Właśnie wciśniętym pomiędzy te kraje producenckie koki okazywało się, że Ekwador to jest kraj, gdzie jest spokój, po prostu nie ma tych karteli. Co się zdarzyło? Otóż przymykano za długo oko. Otóż kolejni prezydenci, tak jak dzisiaj już to wiemy, no zawiązywali pewien sojusz z kartelami, że no nie mamy tego jakby widocznego wzrostu przemocy, czyli nie działają otwarcie, ale za to mają pewne przyzwolenie na to, żeby taką sobie tam gdzieś działalność prowadzić. I jeszcze ważna okoliczność, mianowicie w Ekwadorze jest jeden z największych portów na wybrzeżu pacyficznym, to jest Guayaquil, przez który bardzo dużo na przykład kontenerów trafia na statkach w różne miejsca świata. I za to też jest odpowiedzialna Europa, a mianowicie dokładnie ogromny wzrost spożycia kokainy w Europie. I teraz z Ekwadoru przede wszystkim do Europy trafiają banany i kwiaty cięte. I to są towary szybko psujące się.
Co i tam takie, między tymi bananami jest kokaina?
No i właśnie, to są takie towary, które jakby przechodzą taką uproszczoną ścieżkę później jakby dopuszczenia do tych portów europejskich. I najczęściej oczywiście tutaj ja mówię o jakiejś takiej specyfice, ale tu możemy pewnie inne przykłady też znaleźć, ale przede wszystkim to jest tak, że ten kontener od środka jest wyłożony, same jakby ścianki kontenerze w środku są wyłożone takimi paczkami kokainy po 1 kilogramie, najczęściej one są pakowane, takie bardzo, bardzo silnie zbite, natomiast no, w środku są po prostu banany albo kwiaty, ale przede wszystkim banany, które wymagają odpowiedniej temperatury i są tam takie wentylatorki, no żeby te banany oczywiście w odpowiednich warunkach były transportowane. To bardzo dobrze robi na transport koki. I one trafiają przede wszystkim do 5 portów europejskich. To jest najwięcej. Trafia do Antwerpii w Belgii. Na drugim miejscu to jest Rotterdam. Następnie francuska Havre i 2 porty hiszpańskie, Valencia i Algeciras. i stamtąd są dystrybuowane na całą Europę. A dlaczego? Dlaczego to jest takie ważne? Bo za kilogram w hurcie kokainy przetransportowany do Stanów Zjednoczonych kartel uzyskuje zysk około 28 tysięcy dolarów.
Za kilogram natomiast 28 tysięcy dolarów, który trafia do Kalifornii. Dobra, a ten, który trafia do Antwerpii?
Który trafia do Antwerpii, to już jest 40 tysięcy dolarów.
40 tysięcy.
To przebytka jest duża. Ale w niektórych krajach europejskich, takich bardziej oddalonych od tych głównych portów, czyli trzeba jeszcze wykonać tam, prawda, pewną pracę tu w Europie, skorumpować no, ludzi i te szlaki sobie wypracować. I rekordem jest cena hurtowa kilograma w Estonii, to jest 219 tysięcy dolarów. Więc prawda, ta przebitka jest niesamowita. Ekwador znalazł się zatem na takim szlaku, gdzie trudno już było jakby tym kolumbijskim kartelom swobodnie działać. One znalazły sobie lepsze miejsce tej działalności właśnie w tym porcie, w mieście portowym olbrzymim, gdzie ta przemoc też rozkwitła. Są kartele, które mają powiązania, to są kartele ekwadorskie, tak jak właśnie mówi się Los Choneros, ale też Los Lobos, dwa główne, one mają powiązania z dużymi kartelami meksykańskimi. I to jest taki proceder, który dzisiaj mocno się rozwija. Jeszcze tylko jedno słowo komentarza a propos nowego młodego, jeden z najmłodszych na świecie, prezydenta Ekwadoru, Daniel Noboa. No więc na razie nie krytykujmy bardzo głośno, dlatego że to jest człowiek, który właśnie wygrał wybory niedawne, takie wybory dodatkowe na koniec kadencji, bo poprzedni prezydent zrezygnował właśnie po tym, jak nie radził sobie z tą przemocą. I ten młody prezydent stwierdził, że ma pomysł na to, jak te kartele powstrzymać. I wprowadził no i godzinę policyjną i w ogóle taki stan wyjątkowy, ale też to jest kraj, który ustawowo traktuje kartele i w ogóle gangi narkotykowe, tam wyróżnił chyba 27 różnych organizacji, jako organizacje terrorystyczne. I to pozwala na użycie zupełnie innych no, procedur i innych środków. I oczywiście sprawa jest bardzo trudna, bo Ekwador znalazł się po prostu na szlaku tym międzynarodowym. To nie jest tak jak gdzieś tam, prawda, jakaś wyspa karaibska, czy nawet jakiś Salwador, który gdzieś przy okazji, prawda? Natomiast Ekwador jest niesamowicie ważny dla tych karteli. To jest takie miejsce przerzutu, z którego łatwo nie zrezygnują. Stąd właśnie ten wzrost przemocy, ale też wzrost po prostu no, tej hurtowego transportu kokainy, no, przede wszystkim właśnie do Europy.
Drodzy Państwo, oglądajcie Państwo dokładnie banany, które konsumujemy. Oglądajcie Państwo dokładnie kwiaty cięte, które pochodzą z Ameryki Łacińskiej, bo tam można dopatrzeć się być może białego proszku. Oczywiście żartuję. Zostawiamy ten wątek. Wracamy do ostatniego fragmentu o narkopolityce po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami.